NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
W dzisiejszym Pick Six rozpoczynamy letnią edycję podcastu, w którym będziemy podsumować najnowsze wydarzenia ze świata futbolu amerykańskiego oraz robić również wycieczki tematyczne związane z głównymi wydarzeniami w innych sportach w USA. Tak więc dzisiaj na pewno usłyszycie m.in. o weekendzie gwiazd w NBA, a witają się z Wami Karol Potaś i
Łukasz Dudka.
Zaczynamy od głównego dania, tak jak wspominałem, weekend gwiazd NBA rozgrywany w Kanadzie, dokładnie w Toronto. Jak wrażenia, Łukasz?
Całkiem fajny mecz, rekord przede wszystkim zawodnicy NBA gwiazdy NBA podbiły pod względem ilości zdobywanych punktów. Z roku na rok nie ma żadnej defensywy przy okazji meczu gwiazd, ale w tym roku absolutnie nikt się nie starał blokować jakichkolwiek rzutów. Stąd astronomiczny wynik 190 kilka do 170 kilku punktów. No, tego nigdy w meczu gwiazd NBA nie było. A sam mecz gwiazd dominowała postać Kobe'ego Bryanta. Jego pożegnalny mecz gwiazd, jego pożegnalny sezon. No i na nim skupiała się uwaga wszystkich przed samym meczu gwiazd, w przerwie meczu gwiazd. No i o Kobe Bryancie mówiło się najwięcej.
No i też...
Ale ogólnie...
I też, kurczę, taka słaba informacja, bo z tym tytułem MVP wszyscy spodziewali się, że to będzie Kobe Bryant. I już tak kamery skupione, a tu jednak Russell Westbrook. Należało mu się, ale jednak, kurczę, ten ostatni raz...
Ale Kobe nie zasłużył, mówmy się, że nie wyróżniał się Kobe Bryant aż tak bardzo w tym spotkaniu, żeby przyznać mu tą nagrodę. Miał całą skuteczność, na siłę starał się rzucać za 3 punkty. I no, przynajmniej tutaj no, ukłon w stronę dziennikarzy, że nie dali tej nagrody na wyrost Kobe'emu Bryantowi, bo był to świetny PR-owy ruch, tylko no, zawodnikowi, który w miarę jakoś się tam na tym parkiecie prezentował. Mecz gwiazd NBA jest chyba najlepszym meczem gwiazd pośród wszystkich sportów, wszystkich czterech głównych sportów w Stanach Zjednoczonych. I ogląda się to zdecydowanie najlepiej, ale to jest specyfika tego sportu, czy koszykówkę rozgrywaną na luzie, przez ludzi, którzy robią to na najwyższym poziomie, naprawdę da się oglądać i sprawia to dosyć sporą przyjemność.
No ale zaraz, na przykład... Dokładnie, ale na przykład wyobrażam sobie sytuację, jak już porównujemy do innych sportów, na przykład w NFL, żeby Pro Bowl był rozgrywany praktycznie bez obrony i takie wyniki, żeby były rozgrywane, kibice by tego nie kupili, a tutaj w NBA jednak jest ta efektywność, co to jest danki. LeBron James nie startuje w konkursie wsadów, a tutaj pokazuje w meczu fantastyczne umiejętności. Kibice dlatego kupią te bilety, dlatego włączą ten telewizor i wykupią tam, nie wiem, czy subskrypcję na ESPN, czy na każdy inny kanał, gdzie jest pokazywany NBA i Weekend Gwiazd. Po prostu, żeby też cieszyć się to chwilą. W innych sportach to nie przejdzie.
W innych sportach to zdecydowanie nie przejdzie. Tydzień temu mieliśmy mecz gwiazd Ligi NHL. NHL w ogóle zrewolucjonizowała w tym roku mecz gwiazd. W zasadzie nie był to jeden mecz, a seria trzech meczy, bo NHL chyba dwa sezony temu zmieniła układ dywizji, przesunęła niektóre drużyny ze wschodu na zachód. Mamy całkiem nową strukturę ligi i w tej chwili każda dywizja zbudowała swoje własne drużyny All-Star i dwie dywizje ze wschodniej i dwie dywizje z zachodniej konferencji rywalizowały w półfinałach. I później mieliśmy mecz finałowy, w którym no, do wygrania były jakieś tam pieniążki, $1 000 000 do podziału między zawodników grających w zwycięskiej drużynie. To po pierwsze i po drugie był to całkiem inny hokej niż kibice mogą oglądać na co dzień. W meczu gwiazd drużyny grały tylko w 3-osobowych składach. Więc teoretycznie wszystko działo się szybciej, wszystko działo się bardziej dynamicznie i powinno być więcej bramek.
A efekt końcowy też wyglądał tak efektownie, czy jednak nie?
Chyba tak, wszyscy chwalą NHL, bo mieliśmy 3 mecze zamiast jednego, 3 no, w miarę dramatyczne mecze. Z tą ilością bramek było różnie, bo jeden mecz zakończył się wynikiem bodajże 1-0, ale hokej 3-3 jest naprawdę widowiskowy, bo...
Dużo miejsca?
Nie ma dużo miejsca i jest ciągła, akcja jest ciągle przenoszona z jednego końca lodu na drugi i cały czas dochodzi do sytuacji strzeleckiej. Więc tych szans na zdobycie bramek jest stosunkowo więcej niż w przypadku meczu 5-5, gdzie jest więcej obrońców, I do tej sytuacji strzeleckiej jest trudniej przejść, jest trudniej doprowadzić kontratak i tak dalej, i tak dalej.
Więc dokładnie, nawet w, nawet w sezonie regularnym, jeżeli widzimy, jak jest moment dogrywki, gramy 4 na 4 i już zupełna większa jest efektowność tego spotkania, no tym bardziej, że na zmęczeniu. No ale mówię, 3 na 3 również fajnie to się ogląda. Jeszcze chciałbym wrócić na moment do meczu gwiazd. Jaką sytuację zapamiętałeś sobie? Jeden jakiś moment zapadł ci w pamięć po tym weekendzie. Konkurs wsadów? Jeden z lepszych od lat.
Tak, zdecydowanie konkurs wsadów i tego brakuje mi w NFL. Brakuje mi właśnie tego skills challenge. To doskonale robi Liga NBA. Mamy konkurs wsadów, mamy całkiem nieźle wyglądający konkurs rzutów za 3 punkty, mamy jeszcze skills challenge, gdzie zawodnicy pokonują takie w cudzysłowie tor przeszkód i rywalizują jeden na jednego. Fajnie by się oglądało coś takiego, oglądać dwóch running backów, czy dwóch receiverów rywalizujących jeden na jednego, czy konkurs podawania precyzji, podawania piłek rozgrywających. Wydaje mi się, że NFL powinna w tą stronę ewoluować i zaprezentować nam coś takiego. Kto wie, co się stanie z Pro Bowl, bo Roger Goodell mówił tuż przed Super Bowl, że Pro Bowl nie może być kontynuowany w takim formacie, jak dzieje się to w tej chwili. Więc nie wiem, może będzie krótszy mecz, może będzie mecz rozgrywany na całkiem innych zasadach, może to będzie coś, co bardziej przypomina futbol flagowy z jakimiś modyfikacjami. Na pewno są ludzie, którzy biorą grube pieniądze za to, żeby wymyślić jakąś nową formułę tego meczu gwiazd w NFL.
Tym bardziej...
Jeśli chodzi o jeszcze to weekend w Toronto, zdecydowanie konkurs sam.
Jeszcze tym bardziej, już nawiązuję do tego, co mówiłeś, że dosyć słabo to wyglądało, jeżeli chodzi o Pro Bowl NFL, no to szczytem wszystkiego było to, że musiano blokować transmisję, bo tak słaba była sprzedaż biletów na to spotkanie. To jest niemożliwe. Takie skopisko gwiazd, a zainteresowanie było praktycznie żadne i na trybunach efekt końcowy też nie był zadowalający, bo były duże pustki. A też jeżeli mówię o ten weekend gwiazd, jeszcze też właśnie zapamiętałem minę Isaiah Thomasa, bo szkoda mi było, kurczę, jak przegrał ten konkurs umiejętności. Tak sympatyczny gościu i kurczę, ten rzut mógł trafić na koniec i wtedy fajnie by to wyglądało. Należało mu się, w tamtym roku się nie udało, w tym roku się nie udało, może za rok.
No, ale na tym właśnie polega ta dramaturgia. Ten dodatkowy taki zastrzyk emocji i takiej bezpośredniej rywalizacji. Naprawdę, coś takiego powinno się pojawić, widzę tak bardzo, bardzo szybko. Jeszcze szybciutko to Pro Bowl. Dla mnie najważniejszym problemem jest to, że mecze gwiazd Ligi NFL tak naprawdę nie grają gwiazdy, bo jeżeli widzę na boisku w meczu gwiazd Teddy'ego Bridgewatera, no to coś jest nie tak z tym meczem gwiazd, że te gwiazdy stają się już coraz bardziej przysłowiowe, a nie rzeczywiste.
Dobra, koniec przystawek, czas na danie główne. 50. Super Bowl już za nami. Jak wrażenia, Łukasz, po meczu?
No słaby mecz, bardzo dużo błędów, emocje no średnio również, ale ciągle był to Super Bowl. Gdyby był to mecz rozgrywany w sezonie zasadniczym, to byłby to naprawdę szary mecz, o którym szybciutko byśmy zapomnieli. Natomiast po Super Bowl oczekujemy z roku na rok czegoś więcej i tego futbolu na najwyższej jakości zabrakło, przede wszystkim po stronie Carolina Panthers.
Fakt. Ja jestem też zdania, że ten wynik ostateczny 24-10, on trochę spłaszcza nam te spotkanie i pokazuje, że niby to tylko dwa przyłożenia i było blisko. Guzik, prawda, tak już mówiąc brzydko, ten mecz był strasznie rozwleczony, jeżeli chodzi o umiejętności. Nie było nawet momentu, kiedy Carolina Panthers mogła jakoś zdecydowanie zagrozić drużynie Denver Broncos. Słabo się to też oglądało, jeżeli chodzi o ofensywę, bo drużyna Denver Broncos praktycznie w ofensywie nie istniała. Teoretycznie powinna lepsze być Carolina Panthers, ale też nie istniała. Królowała defensywa. Super Bowl 50 to przede wszystkim defensywa.
No właśnie, ja patrzę z perspektywy trochę polskiego rynku, bo na pewno Super Bowl był meczem, który oglądało bardzo wielu nowicjuszów futbolowych. I trudno było zaszczepić tego bakcyla futbolowego po obejrzeniu takiego meczu. Zabrakło jakichś widowiskowych zagrywek, zabrakło dramaturgii. Kontrowersje były, ale na tym najbardziej sublimowanym poziomie, przede wszystkim na początku meczu przy tych challenges robionych przez trenera Rona Rivierę. Ale ktoś, kto się na futbolu nie zna, oglądając 50. Super Bowl, raczej w futbolu się nie zakochał.
Opinia przewija się. Przez media już czytam jej na Twitterze, ale i sami trenerzy, zawodnicy też się wypowiadają o tym, że to jednak nie był najlepszy Super Bowl, jeżeli chodzi o swoją historyczność, a zanosił się całkiem emocjonująco. Jeszcze trzy słowa o Halftime Show, bo wielu mówi, że to nie było Halftime Show, tylko Kid Show. Dlaczego, Łukasz? Coldplay tak rozczarowało?
Wydaje mi się, że to jest naprawdę kwestia gustu. Ja spotkałem się z kolei z wieloma opiniami wśród ludzi, wśród moich znajomych, którzy znają się na muzyce, że Coldplay stanął nam to jakoś zadanie, że Uptown Funk zagrałem wspólnie z Bruno Marsem, też był całkiem niezły. Wiesz, do czego czepiają się tutaj ludzie w Stanach Zjednoczonych? Do stroju Beyoncé. I do tego
nawiązania do Michaela Jacksona, tak?
No właśnie tutaj mówią bardziej o Malcolmie X, takim człowieku na pograniczu, jeden świadka przestępczego i walki o równouprawnienie czarnej mniejszości etnicznej tutaj w Stanach. I że Beyoncé podobno atakowała swoim strojem zachowanie policji, która jest bardzo krytykowana. No wszystkie tancerki, które tańczyły z Beyoncé, były czarnoskóre. Nie wiem, czy to miało jakiś wpływ. W każdym razie no, ta cała kombinacja powodowała, że takie delikatne poruszenie w mediach. I tego żadne takie mainstreamowe medium nie powie oficjalnie, ale na stronach internetowych, szczególnie tych plotkarskich, pojawiały się takie teorie spiskowe, że Beyoncé starała się w jakiś sposób przekazać jakąś ukrytą wiadomość.
No ja widziałem też to porównanie do Michaela Jacksona, że porównywano ten jego legendarny już występ Tampa Bay bodajże, nie wiem jak coś to mnie popraw.
To było w LA Coliseum, to było w Los Angeles w 94 roku.
Tak. Jedno z najlepszych halftime show, jakie kiedyś sobie z archiwum oglądałem i ta kartonada na trybunach, niesamowity efekt robi, tym bardziej, że to było tyle lat temu, a nadal robi fantastyczne wrażenie. I ta kamizelka Beyoncé właśnie w tym Super Bowl 50, i ten przebieg, taki jakby screen wspomnień przygotowany przez telewizję też był wspomnieniem między innymi zaczynającym się od ery Michaela Jacksona w Halftime Show. Myślałem, że to może to ma jakieś nawiązania, nawet tego drugiego aspektu nie podłapałem, o którym właśnie mówisz.
Michael, ten występ Michaela Jacksona, w ogóle jeżeli macie taką możliwość, to zdecydowanie powinniście poszukać ten Halftime Show na YouTubie i go obejrzeć. Halftime Show realizowany przed erą tego boomu technologicznego. No, wtedy nie było możliwości ustawienia bardzo szybko jakiejś skomplikowanej sceny z projektorami, nie można było zagrać światłem, podobnie jak wtedy, jak w 50. Super Bowl, tamten był rozgrywany przy świetle dziennym, więc nie można było wygasić światła i uzyskać tutaj żadnych dodatkowych efektów, ale Michael Jackson, mimo tego, że w 94 roku nie był już tą naprawdę gwiazdą pierwszej wielkości, on tak naprawdę najbardziej błyszczał 5-10 lat wcześniej, był w stanie oczarować stadion. Dla mnie najbardziej wymowny był moment, nie wiem czy pamiętasz, Karol, kiedy on pojawił się już na scenie i przez, ja wiem, 2 minuty
tak,
stał i był... nic nie robił. Natomiast wszyscy ludzie wiwatowali nieprzerwanie na jego czas.
Ale to było niesamowite. Dokładnie, ja pamiętam te dreszcze takie, bo co się dzieje, nie wiadomo. Wiadomo, że Michael Jackson jest perfekcjonistą w każdym calu. On to wszystko na pewno wymierzył i każdy ruch był przemyślany. I ta przerwa, ona też miała swój taki smak. Ten dreszcz, każdy oczekiwał, co Michael Jackson pokaże. I tu za chwilę, no, genialny
właśnie,
koncert.
Jesteśmy przyzwyczajeni w ostatnich halftime shows do tego, że akcja zaczyna się od pierwszej do ostatniej sekundy, że wszystko jest zreżyserowane i nie można sobie pozwolić na to, żeby zmarnować nawet ułamka tej sekundy. A tymczasem Michael stał i nie wiem, spijał tą energię chyba z trybun, ale halftime show było niesamowite. Teraz, w tym roku, ze względu przede wszystkim na to, że halftime show odbywało się przy świetle dziennym, to naprawdę odbiera bardzo dużo od możliwości wyreżyserowania tego spektaklu.
A to jeszcze, wiesz co? Zawsze... jeszcze jak mówisz o tym, że zabiera poza tej widowiskowości, to jeszcze raz nawiążę do tego właśnie halftime show Michaela Jacksona. Pamiętasz, może na początku było coś takiego, że on gdzieś był właśnie pokazany gdzieś na Koloseum, gdzieś wysoko i później po chwilę, nie wiem, może pół minuty, przetransportowano go na środek boiska i on wyskoczył też... w jakimś, nie wiem, tumulcie świateł. Może to, wiesz, to był rok 94, to nie ten poziom technologii, ale jednak nie, wtedy ale to byli, robiło to wrażenie. Duże,
ale pomysł był rewelacyjny, pomysł niesamowity. Michael pojawia się najpierw na jednej tablicy, na jednym jumbotronie, później na drugim, po przeciwnej stronie boiska i później dopiero materializuje się na środku. No, wiadomo, że to nie był prawdziwy no, Michael no. na tych jumbotronach, ale pomysł był rewelacyjny, był fenomenalny. Tutaj no, weźmy pod uwagę to, że te halftime shows muszą być błyskawicznie zamontowane na płycie boiska, później bardzo szybko zdemontowane i na tym boisku nie może nic zostać. Zawodnicy bardzo narzekali na poziom, na stan murawy podczas 50. Super Bowl. I nawet bezpośrednio po halftime show było widać w telewizji, że sporo osób stara się przywrócić tą murawę do jakiegoś tam normalnego stanu po tej takiej mini dewastacji, która nastąpiła podczas halftime show. Ja osobiście na muzyce się nie znam, trudno mi się wypowiadać. No, bardzo mi się podobał hymn w wykonaniu Lady Gagi. Lady Gaga zrobiła naprawdę świetną robotę. Było to jedno z lepszych wykonań, jakie słyszałem w życiu amerykańskiego hymnu, który doskonale nadaje się do tego, żeby go interpretować w najróżniejszy muzyczny sposób. Z polskim hymnem nie da się tego zrobić, co udowodniła Edyta Górniak, ale Lady Gaga naprawdę stanęła na wysokości zadania.
Tak, fantastyczny moment. Dobra, tyle o Super Bowl 50. Musieliśmy to dłużej podsumować, no ale no niestety. No tak, sezon nam się zakończył dosyć szybko i brutalnie. Otwieramy nowy rozdział, nowy sezon 2016 i zaczynamy od informacji, która wypłynęła, nie wiem nawet dokładnie teraz, czy to było tuż po Super Bowl, czy jeszcze przed Super Bowl. Safety Nate Allen został zwolniony z Oakland Raiders po tym, jak rok wcześniej podpisał kontrakt z drużyną na 4 lata warty 23 miliony dolarów. Ja się zastanawiałem, o co chodzi, kurczę. Gościu wydaje się być bardzo... No może nie świetny, ale solidny, jeżeli chodzi o potencjał Riders. I po kilku dniach czytam informację, że jednak Nate Allen wraca do drużyny. Myślisz, że to jakaś ustawka, może jakaś zmiana kontraktu, czy może jakieś takie szybkie księgowanie i uniknęli przez to Oakland Raiders jakąś część kosztów związanych z kontraktem? Jak to widzisz?
Nie mam zielonego pojęcia, no to typowy ruch no, dla Oakland Raiders, prawda? Szczególnie taka pierwsza reakcja, okej. Okay. Znowu pozywają się człowieka, któremu trzeba będzie wypłacić tego dead money, tych matki.
No dokładnie.
Co najmniej kilkanaście dolarów. Bardzo możliwe, że jest to jakiś ruch, który ma zaoszczędzić drużynie z Oakland miejsce pod salary cap. Nie wiem, czy teoretycznie, ale powinien być zatrudniony na dokładnie takich samych warunkach finansowych. Ewentualnie można byłoby przesunąć trochę pieniędzy i wypłacić mu większy bonus, który będzie mógł być rozłożony później na większą ilość lat. Ale żeby tak naprawdę zrozumieć, o co chodzi, trzeba by zagłębić się w szczegółach finansowych. A wczoraj bodajże Liga ogłosiła jeszcze nieoficjalne informacje, że salary cap ma podskoczyć w najbliższym sezonie o dodatkowe 12 milionów dolarów. Jest to świetna wiadomość dla tych drużyn, które mają problemy z zmieszczeniem się pod salary cap. I gdybyś miał mnie zapytać, to powiedziałbym, że właśnie jest to typowy, cyferkowy ruch po to, żeby wygospodarować więcej pieniędzy i dać sobie więcej elastyczności przy podpisywaniu wolnych agentów.
Mówisz, że świetna informacja dla drużyn. Fatalna informacja dla mnie, bo właśnie przygotowuję tekst o 5 najgorszych drużynach NFL i o tym, czy będą mogli się podnieść w przyszłym roku i między innymi jako swój punkt odniesienia brałem poziom salary cap. Nie spodziewałem się, że ta informacja wypłynie w tym tygodniu. Myślałem, że zdążę publikować, no trudno. Trzeba będzie prowadzić korektę. Kolejna informacja, Monday Night Football, jedna z edycji Monday Night Football, odbędzie się w Meksyku. Dokładnie spotkanie Houston Texans, Oakland Raiders. Zaskoczenie, że to tak szybko ta informacja wypłynęła? Jakiś tak nie widzieliśmy jakiegoś większego punktu negocjacyjnego, tylko od razu informacja szybka, gramy w Meksyku.
W ten sposób NFL załatwia te sprawy zazwyczaj. NFL chciało wrócić do Meksyku od dawna. Ostatnio, kilka lat temu, San Francisco 49ers zbierali tam z Arizona Cardinals i do dziś jest to mecz, który na żywo oglądała największa ilość ludzi, bodajże na Azteca Stadium w Mexico City. W przyszłym roku będzie dokładnie tak samo. Stadion będzie na pewno szczelnie wypełniony. W Meksyku jest cała masa fanów futbolu amerykańskiego, ze względu na bliskość.
Nawet na potwierdzenie twoich faktów mówisz, że jest cała masa fanów. Super Bowl 50 w Meksyku oglądało według informacji Michała Kiedrowskiego. 24,5 miliona ludzi, a w Kanadzie 8,3 miliona ludzi. Oczywiście różne są poziomy populacji, mniej oczywiście ludzi jest w Kanadzie, ale to i tak robi wrażenie, 24,5 miliona ludzi. Stadion Azteca powinien być wypełniony momentalnie.
Będzie na 100% i to się doskonale wpisuje się w ten cały trend, który Liga NFL chce zbudować, który będzie polegał na zwiększaniu liczby meczy rozgrywanych poza Stanami Zjednoczonymi. Na pewno będą mecze rozgrywane w Kanadzie, na pewno będą mecze rozgrywane w Meksyku, Brazylia jest na pewno na tapecie, Japonia, tam będzie troszeczkę trudniej ze względu na różnicę czasu, ale wydaje mi się, że wcześniej raczej niż później będziemy mieli co tydzień jeden mecz rozgrywany poza granicami Stanów Zjednoczonych podczas sezonu zasadniczego. Czyli docelowo według mnie 17 spotkań zostanie rozegranych gdzieś w świecie.
Chiny są też takim punktem, które NFL chce uderzyć. Zobaczymy, jak tam się uda, ale populacja wielka, skupisko biznesu jeszcze większe. Na pewno będzie to ligę kusić. Kolejna informacja, drużyna Cleveland Browns ukrywała alkoholizm Mozilla. Czy to jednorazowy przypadek, jak sądzisz, czy było tego więcej? Dowiedzieliśmy się po prostu o tym jednym incydencie. No oczywiście Mozilla, drużyna Cleveland Browns zwalnia.
Mają go zwolnić 5 marca, ale to tak naprawdę jest gruba informacja, bo okazuje się, że Mozilla pojawił się pijany na kolejnej sesji treningowej. I Liga podała do wiadomości, że, znaczy Liga, Cleveland Browns podali do wiadomości, że Manziel ma concussion, ma wstrząśnienie mózgu. Ale tak naprawdę, popatrz, żeby...
Ale może miał wstrząśnienie mózgu po tym, jak wracał z imprezy. Też jest...
może ktoś przywalił. Ale tak naprawdę, żeby zawodnika umieścić w tym concussion protocol, potrzebna jest opinia niezależnego neurologa. No i teraz, jeżeli niezależny neurolog zatrudniony przez Cleveland Browns myli objawy kaka z concussion i podpisuje się pod protokołem firmującym swoim nazwiskiem dokument, który stwierdza, że człowiek X ma wstrząśnienie mózgu, a tak naprawdę gość jest przepity, no to tak naprawdę ma potencjał do tego, żeby stać się w przyszłości naprawdę poważną aferą. NFL ma spore problemy prawne, jak chodzi o walkę ze wstrząśnieniami mózgu, z concussion. Już w tej chwili liga kosztowało to spore miliardy dolarów i każde tego typu zaniedbanie z wstrząśnieniem mózgu w tle jest potencjalnie ogromnym zagrożeniem dla ligi, więc spodziewam się sporych kar finansowych dla Clevelanda.
Ale pamiętasz sytuację z Andrew Luckiem? On też był kontuzjowany i ukrywano jego kontuzję. W jaki sposób, może to nie jest wstrząśnienie mózgu, ale to też była kontuzja, z którą on nie powinien grać, a grał. I to też było jakieś pewne minięcie systemu i udało się drużynie Indianapolis Colts, udało się drużynie Cleveland Browns. Nie wydaje mi się, żeby to był przypadek.
Wiesz co, Karol, co i rusz liga nakłada kary finansowe na konkretne kluby za fałszowanie injury report, za ukrywanie albo za fabrykowanie przewinień. Nie jestem w stanie podać ci w tej chwili konkretnych sytuacji, ale te kary finansowe są naprawdę bardzo częste. Zazwyczaj kluby unikają podawania kontuzji. Szczególnie jeżeli, nie wiem, jakiś rozgrywający ma kontuzjowane ramię, czy kontuzję żeber. Jeżeli obrona przeciwnej drużyny zdaje sobie z tego sprawę, wtedy no, łatwo jest takiego quarterbacka dodatkowo, nie wiem, przycisnąć, zaryzykować nawet 15 yardów kary, tylko po to, żeby wybić z gry takiemu kontuzjowanemu rozgrywającemu.
Brutalne, więc prawda.
To są tu, prawda? Plus te informacje, jakby nie było, wpływają na przepływ pieniędzy w hazardzie. No, hazard jest ogromną częścią tego biznesu. Nawet jeżeli nie sportową częścią, to jednak Amerykanie co tydzień masę pieniędzy wydają albo na daily fantasy, na dzienne fantasy football, albo na zakłady bukmacherskie. I każda tego typu informacja powoduje, że miliony dolarów płyną albo w jedną, albo w drugą stronę. Liga naprawdę musi na to zwracać szczególną uwagę.
Czas na twoje podwórko w Chicago. Matt Forte opuszcza Chicago Bears. Niby każdy się tego spodziewał, ale wielu kibiców z zaskoczeniem przyjęło informację, jaką biegacz umieścił na swoim Instagramie. Napisał, zacytuję: pomimo mojej woli, Moje dni jako zawodnik Chicago Bears niestety dobiegły końca. Na początku tygodnia zostałem poinformowany przez generalnego menedżera Bears, że drużyna nie przedłuży ze mną kontrakcie w trakcie tego przygotowania przed sezonem. Na zawsze pozostanę wdzięczny na okres, który spędziłem w Chicago i możliwość gry dla tak wspaniałej organizacji. Żałuję jednak, że nie udało mi się zdobyć Lombardi Trophy. Jestem podekscytowany kolejnym etapem mojej kariery w NFL, jednak Chicago zawsze będzie moim domem. Zaskoczenie?
Nie, nie ma zaskoczenia. No, wiadomo było, że Matt Forte jest po niewłaściwej stronie swoich 30 urodzin i byłoby co najmniej nierozsądne oferowanie mu, ja wiem, 4 milionów dolarów na sezon i podpisywanie z nim 3-4-letniego kontraktu, no bo taki papier będzie, takiego papieru będzie oczekiwał Matt Forte.
No to spodziewasz się, że gdzie może wylądać? Kto może mu zapłacić takie pieniądze? Spekuluje się już teraz o New England Patriots, kuszące, bo jest perspektywa zdobycia pierścienia, oraz, o dziwo, Tennessee Titans, którzy raczej nie będą prymusami w przyszłym sezonie.
Wydaje mi się, że Forte chętnie wylądowałby w drużynie właśnie po kroju New England Patriots. I jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy mówiło się o tym, że to będzie ostatni sezon Forte w Chicago, od razu no, przyszło mi do głowy ekipa z Bostonu. Pasowałby tam idealnie, bo Forte świetnie spisuje się jako zawodnik łapiący piłki. Ma spore doświadczenie, całkiem niezły w pass protection, więc może być na boisku przez wszystkie trzy downy. To nie inne pasowałoby naprawdę dobrze pytanie, czy Belichick będzie chciał zainwestować w no, starzejącego się, jakby nie było linebacka. Chociaż na rok czy dwa Forte jeszcze na pewno ma siły i predyspozycje do tego, żeby grać. Popatrz na Franka Gora, który rok temu trafił do Indianapolis Colts.
Tylko wiesz, jaki jest Frank Gore? Frank Gore tym różni się od Matta Forte, że Frank Gore może mieć kontuzjowane wszystkie części ciała, on i tak wyjdzie na boisko, a Matt Forte niestety będzie się kurował i to jest różnica. Inna budowa ciała, struktura, może po prostu charakter.
Nie do końca się z tym zgadzam, bo tak naprawdę Matt Forte nigdy nie był kontuzjowany. On opuścił bardzo niewiele czasu. Jednego sezonu tylko nie był w stanie dokończyć z powodu kontuzji, ale udawało mu się uniknąć przynajmniej do tej pory jakichkolwiek urazów. Owszem, Frank Gore jest niezniszczalny, udowodnił to przez kilka ostatnich sezonów, ale no wszyscy też tak naprawdę czekali na to, kiedy coś Frankowi Gore'owi strzeli. No i w tym roku nie był w stanie zagrać wszystkich 16 spotkań. Rynek popyt na Matta Forte będzie na pewno. No, tutaj mówi się nawet o Green Bay jako potencjalnym miejscu, gdzie Frankie Gore może wylądować i byłby to taki fajny change of pace back.
Taki fajny policzek dla kibiców za te doświadczenie, za te tyle lat w Chicago Bears. Nie udało mi się zdobyć Lombardi Trophy z Chicago Bears, to poszedł do Patriots.
Ale Forte był takim no, modelowym mieszkańcem Chicago. On bardzo angażował się w działalność charytatywną. No, udzielał się tutaj, no, gdzie tylko można, na prawo i lewo.
Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to się nie spełni. Nie chcę znać, mówię, nastrojów kibiców Chicago. Pewnie pójdą w ruch zapalniczki, podpalanie koszulek. Nie.
Nie, myślę, że nie, bo Matta Forte tutaj wszyscy uwielbiają, bo to zawodnik, który no, nigdy w jakiś negatywny sposób nie wypowiadał się przeciwko drużynom. Zawsze jego wypowiedzi były naprawdę przemyślane. Forte jest jednym z bardziej inteligentnych zawodników, świetnie się z nim rozmawiało i był uwielbiany przez kibiców w Chicago, więc gdziekolwiek nie wyląduje, myślę, że zawsze będzie wywoływał pozytywne emocje. Sam życzę Mattowi Forte jak najlepiej. No, tak jak mówię, stać go jeszcze przynajmniej na dwa sezony, dobre sezony gry, gdziekolwiek nie wyląduje, a fajnie było, gdyby dostał drugą szansę w jakiejś drużynie, która jest w stanie powalczyć o tytuł mistrzostw.
Jest w stanie wykorzystać jego potencjał, tak, dokładnie, bo on tak naprawdę w drużynie Chicago Bears, oprócz tego, że miał swoje jakieś tam umiejętności indywidualne, awansował tam do meczu gwiazd, był często nominowany jako zawodnik sezonu, naprawdę tak nic nie wygrał i to szkoda skończyć karierę tak jak Megatron, który, chociaż Megatron mógł jeszcze próbować gdzieś grać, ale tak naprawdę też skończył bez żadnego lauru drużynowego i to jednak później w tej historii ligi się liczy. Ile masz pierścieni? Kobe Bryant kończy karierę mając 5 zwycięskich tytułów mistrza NBA, a tutaj może nie taką gwiazdą był czy Megatron, czy Matt Forte, no ale jednak należą mu się.
Zdecydowanie tak. Popatrz, bardzo fajnie udało się Charlesowi Tillmanowi. Pina Tillmanowcy poszedł z Chicago po zakończeniu ostatniego sezonu, trafił do drużyny swojego przyjaciela, Rona Rivery, dla którego grał tutaj w Chicago Bears. I w tym prawdopodobnie pożegnalnym sezonie Charlesa Tillmana udało mu się awansować do Super Bowl. Co prawda nie wygrał, ale po raz drugi w karierze mógł zagrać w tym najważniejszym meczu do futbolu amerykańskim. Świetnie było, gdyby Forte dostał podobną szansę od jakiejkolwiek drużyny.
Okej, okay, kolejna informacja z twojego podwórka. Drużyna Chicago Bears ma nowego członka sztabu i zatrudniła byłego ofensywnego koordynatora i trenera rozgrywających Uniwersytet Rutgers, czyli Big Ten, Bena McDanielsa, który, co ciekawe, jest młodszym bratem byłego trenera głównego Denver Broncos i obecnego koordynatora ofensywnego New England Patriots, Josha McDanielsa. Coś wiesz o nim więcej? Jak media w Chicago przyjęły tę informację?
To jest to kolosalny znak zapytania. Tak naprawdę nie wiadomo, co on ma robić. Jego oficjalny
ja sam napisałem, że to jest nowy członek sztabu, bo nie mogłem znaleźć informacji, kim on tam ma być.
Oficjalny tytuł to jest Quality Control, czyli taki trener, który w zasadzie będzie wkładał palec wszędzie i będzie zwracał uwagę na wszystko, ale tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia i nie ma taki minister bezpieki w ofensywnym sztabie szkoleniowym trenera Johna Foxa. Dalsi mają do obsadzenia ciągle na przykład pozycję trenera wide receiveru. Na początku media sądziły, że to właśnie tą pozycję w tym sztabie szkoleniowym obejmie McDaniels, jednak no, tak się nie stało. Ciągle nie wiem, jak to będzie nowym trenerem skrzydłowym w Chicago Bears. Ale tutaj bardzo ciekawy smaczek, Karol. Pamiętasz historię związaną z odejściem Jaya Cutlera z Denver Broncos? Wtedy Josh McDaniels został trenerem Denver Broncos. McDanielsowi nie podobał się styl gry Jaya Cutlera i chciał sprowadzić na siłę do Denver Matta Cassella, który z kolei miał jeden ten fenomenalny sezon w New England Patriots, kiedy w pierwszym meczu sezonu bodajże kontuzję kolana miał Tom Brady i natychmiast wybuchł konflikt na linii McDaniels-Cutler. Cutler otwarcie powiedział, że nie chce grać do tego trenera, zaczął domagać się trade'u, no i Chicago Bears za prawo wyboru w dwóch kolejnych pierwszych rundach pozyskali Jaya Cutlera. I media od razu zaczęły się zastanawiać, jak będzie wyglądała współpraca Jaya Cutlera z bratem Josha McDaniels. No teoretycznie Cutler powinien dorosnąć, to już nie jest 20-paroletni zawodnik, to już jest w tej chwili dorosły 30-kilkuletni mąż, ojciec i długoletni weteran z NFL, więc tego typu animacje powinien trzymać gdzieś głęboko za sobą.
Dokładnie.
Ale mówimy o Jayu Cutlerze, który z roku na rok pokazywał na tym, że z jego dojrzałością jest coś nie tak. I jest to na pewno taka bardzo ciekawa historyjka. W jaki sposób zareaguje Jay Cutler na to nowe zatrudnienie.
Jeszcze jedna informacja związana ze zwycięzcą tegorocznego Super Bowl. Peyton Manning zamieszany w aferę seksualną. Łukasz, wysłałem ci tam jakąś wstępną analizę tego. Jak myślisz, w jakim stopniu jest to prawda? Bo wydaje się to jakieś chore, za przeproszeniem z tego, jeżeli przeczytałem te pierwsze informacje. Jakieś gołe ciała? Nie wiem, jak to widzisz?
No jest to naprawdę niewiarygodna historia, ale podobno podczas jednej z sesji zbadań medycznych, którym była poddawana cała drużyna Tennessee Volunteers, reprezentacja University of Tennessee, między innymi Peyton Manning, podobno Peyton Manning próbował położyć, czy udało mu się położyć swoje genitalia na twarzy jednej z asystentek medycznych. No i brzmi to niewiarygodnie, prawda? Brzmi to jak jakaś historia wymyślona przez najgorszy sort tabloidów. Tymczasem to rzeczywiście miało miejsce. Ta kobieta, która była ofiarą całego tego zajścia, złożyła...
Domaga się odszkodowania...
No tak, ale już wtedy rzeczywiście był formalny powód. University of Tennessee dogadało się z tą kobietą i całość została poza salą sądową jakoś rozstrzygnięta. Później ta sprawa wypłynęła przy okazji publikacji książki pod tytułem Manning. To jest jedna z biografii Peytona Manninga. Podobno ta pierwsza umowa między University of Tennessee a tą poszkodowaną asystentką medyczną mówiła o tym, że tam był non-disclosure agreement, czyli żadna ze stron nie mogła o tej sprawie mówić. Podobno ta książka, ta jedna z książek biograficznych Manninga poruszyła ten temat. więc sprawa znowu wypłynęła, bodajże był to rok 2003. No i teraz, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakich powodów, znowu ta sytuacja wychodzi na światło dzienne. Prawdopodobnie znowu Manning dogada się z tą kobietą poza sprawą sądową, poza salą sądową i wypłaci jakieś mniej lub bardziej sute odszkodowanie i sprawa szybciutko przyschnie, ale z PR-owego punktu widzenia, z punktu widzenia public relations, jest to fatalny okres dla Peytona Manninga. Ciągle nie zakończyła się ta afera z używaniem przez niego rzekomo ludzkiego hormonu wzrostu, o którym mówiła amerykańska filia telewizji Al Jazeera. No i teraz znowu seks, skandal, potencjalne zakończenie kariery.
Słaba informacja.
PR-owa.
Dokładnie. Ostatnia informacja. Kershon Johnson nie będzie już analitykiem NFL w stacji ESPN, a na tym stanowisku zastąpi go, uwaga, 39-letni były defensive back i legenda Oakland Raiders Charles Woodson. Idąc tokiem polskiej polityki, czas na dobrą zmianę, Łukasz?
Ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego tutaj w Ameryce. Za każdym razem, kiedy swoją karierę kończy jakiś wyrazisty zawodnik, natychmiast dostaje propozycje gry, propozycje pracy w której ze stacji telewizyjnej. Tych stacji trochę się namnożyło w tej chwili w Ameryce, bo każda główna sieć telewizyjna, CBS, NBC, ABC, ma w tej chwili jakąś...
Nawet Showtime ma chyba. Showtime ma chyba magazyn o quarterbackach, z tego co kojarzę, bo chyba...
Showtime ma takie legendarne show Inside NFL. Kiedyś HBO było właścicielem tego programu, w tej chwili robi to Showtime. Showtime jest wyjątkiem, bo w Showtime takim gwiazdorem jest Brandon Marshall, czyli ciągle grający zawodnik. Występ Brandona Marshalla był w tym Inside NFL był taką kością niezgody na linii trenerów Chicago Bears, sztabu szkoleniowego i samego Brandona Marshalla. Marshall nie chciał zrezygnować, z kolei trenerzy nie chcieli pozwolić mu na to, żeby co tydzień, każdy wtorek, Marshall, niezależnie od tego zdrowy, czy grał w poniedziałek, czy w niedzielę, latał z Chicago do Nowego Jorku. No było to zbyt dużo do wniesienia dla sztabu szkoleniowego i między innymi dlatego Marshall nie jest już w Chicago, jest w Nowym Jorku, gdzie to show jest realizowane. Ale każda z tych stacji telewizyjnych, za każdym razem, kiedy jest to wzięcie jakiś fajny zawodnik, dokonuje się ich zmian.
Nawet się nie zastanawia.
Cykl życia tych analityków jest bardzo krótki. Wiadomo, że wcześniej czy później trzeba będzie z nich rezygnować.
No i ostatnia informacja już z polskich boisk. 12 lutego na swoim Facebooku ogłosił informację Sebastian Krzysztofek. Tak jak pisaliśmy na Facebooku, był jednym z najlepszych zawodników, których mieliśmy przyjemność na żywo oglądać na polskich boiskach. Mieliśmy okazję go poznać przy okazji premiery filmu Niepowstrzymani. Jeżeli ktoś z Was nie miał możliwości takiej, by obejrzeć ten film, polecamy. Fantastyczna historia, można obejrzeć sytuację, w których zawodnicy spotykają się często w spotkaniu. Nie wiem, Łukasz, czy ty oglądałeś, ale dla mnie jedna z lepszych pozycji, jeżeli chodzi o ogólnie pozycje futbolowe, nawet włączając to w hierarchię tych filmów amerykańskich.
Zdecydowanie tak nie pokazuje tą dynamikę wewnątrz drużyny. To, że futbol amerykański jednoczy ludzi, którzy normalnie na pewno nie spotkaliby się i nie mieliby tych interakcji między sobą. I futbol amerykański chyba bardziej niż w innym sporcie ważne jest to, żeby...
Liczy się drużyna, rodzina, nie? Motyw przewodni filmu drużyna, rodzina.
Zgadza się. No i zawodnicy idą na wojnę, jakby nie było. I muszą dawać siebie wszystko fizycznie przede wszystkim. Poddawać się cierpieniu i zadawać cierpienie przeciwnikom. No, ze względu na to, że od mojego występu, od mojego poziomu zaangażowania będzie zależał sukces wszystkich innych członków drużyny. Tutaj nie da się ukryć takiego słabego punktu. I naprawdę, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I ten film doskonale to obrazuje.
Dokładnie. A Sebastian Krzysztofek to legenda polskich boisk. Warto o nim pamiętać i warto poznać jego historię. Tą informacją kończymy premierowy, posezonowy Pick Six. Dzięki za dzisiaj, a kłaniają się Państwu Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję bardzo.
Oprawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl